Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.
Wojciech Suleczyński, witam Państwa. Jest 9:08. Moi goście, Tadeusz Raziewicz, poseł Platformy Obywatelskiej. I Janusz Śniadek, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry.
Dominik Kwiatkowski z Nowoczesnej.
Dzień dobry.
I Karol Rabenda ze Stowarzyszenia Republikanie.
Dzień dobry.
No mieliśmy bardzo, bym powiedział, emocjonujący, choć wydawało się, że wakacyjny tydzień. Trochę jakby na ostatnią chwilę Prawo i Sprawiedliwość wystąpiła z taką trzecią ustawą uzupełniającą ten pakiet dotyczący polskiego wymiaru sprawiedliwości. Co ciekawe, jest to inicjatywa poselska. To dlaczego postanowiliście dodać do tych dwóch ustaw jeszcze tą jedno? Czy to jest pytanie tylko do tych 49 posłów, którzy to zgłaszali? Czy to jest pytanie do całego klubu i w ogóle dla wszystkich polityków PiS-u?
Nie ulega wątpliwości, że ta ustawa, jeśli będzie w dalszym ciągu, zwracam uwagę, że dopiero została zgłoszona do Sejmu i rozpoczęte procedowanie tej ustawy, będzie to decyzja całego klubu, a ściślej w ogóle szefostwa politycznego Prawa i Sprawiedliwości. I sam fakt, że została zgłoszona, nie pozostawia dla mnie cienia wątpliwości, że taka decyzja o potrzebie tej ustawy, zresztą to, co wynika z jej treści, sądzę, że ona domyka ten kształt tej reformy niesłychanie potrzebnej i dobrej w mojej ocenie.
No tak, ale tutaj odnoszę takie wrażenie, że niektórzy twierdzą, że już w tym tygodniu, tym najbliższym, będziemy po. Znaczy, mówiąc najkrócej, że przejdzie przez zarówno Sejm, jak i Senat ta ustawa. Czy pan wróży jej także taki szybki przebieg?
Nie wykluczam tego. Nie chcę przesądzać w tej chwili akurat w tego rodzaju uściśleniach czy ustaleniach kierownictwa nie uczestniczę. Natomiast z całą pewnością przedłużanie tego stanu, tej sytuacji, na przykład incydentów w rodzaju, że w dniu wczorajszym w Teatrze Wybrzeże po spektaklu mieliśmy do czynienia z incydentem, że aktorzy ze sceny wzywali do buntu przeciw rządowi w Teatrze Marszałkowskim, przypominam. Więc tutaj tego rodzaju sytuacje czy zdarzenia
czy wymiana sędziów Sądu Najwyższego poprawi sytuację w Teatrze Wybrzeże, panie pośle?
To było retoryczne pytanie.
Ale
to jest pytanie do aktorów, którzy
być może czują się przejęci pewną rolą.
Zaczynają wzywać do buntu, no więc...
No tak, ale czy my mamy do czynienia z sytuacją taką, w której wy uśmierzacie bunt, czy my mamy do czynienia z sytuacją, w której po prostu realizujecie dość, bym powiedział, nieortodoksyjny program polityczny?
Mamy do czynienia z sytuacją, w której rzeczywiście przełamujemy ten stający, do tej pory trwający, zupełnie niczym nienaruszony letarg w tym wymiarze sprawiedliwości, ten, który pozostawał jakby oazą starego systemu, i że tak naprawdę rządziła tym wymiarem sprawiedliwości pewna kasta, grupa ludzi nazywająca siebie nadzwyczajną. Powiem tak, reforma wymiaru sprawiedliwości nie uda się absolutnie, jeśli się nie przyjmie założenia, że w tym wymiarze pracują tysiące uczciwych, porządnych ludzi, a w tej chwili ta reforma tylko nieco przełamuje. Powoduje, że we władzach korporacyjnych również znajdzie się trochę świeżej krwi i stąd ten wielki wrzask, ten bunt. No.
Tadeusz Raziewicz.
Ręce opadają. Ja się zgadzam z panem posłem o tyle, że po prostu to ten projekt, który zgłosił ostatnio grupa posłów, ale tak naprawdę stoi za nim oczywiście minister Ziobro, jest fragmentem pewnego pakietu, który służy przejęciu przez PiS władzy sądowniczej, likwidacji trójpodziału władzy w Polsce, co w dłuższym okresie musi doprowadzić do wypchnięcia Polski z Unii Europejskiej, ponieważ Unia Europejska jest zbudowana w oparciu o pewien kanon zasad demokratycznego państwa, wśród których trójpodział władzy jest absolutnie fundamentalny. Jeżeli sędziowie Sądu Najwyższego będą wybierani przez ministra sprawiedliwości, ministra Ziobro, z oczywistych względów te sądy będą upolitycznione i każdy zwykły obywatel już teraz powinien się bać, ponieważ w trudnych sprawach, które się mogą zdarzyć każdemu z nas, od słuczki samochodowej...
Pan doskonale wie, jak pan prowadza
błąd. Właśnie przerywałem panu, no. Więc proszę
nie spokojnie,
przez chwilę, bo już się zaczynają impertynencje.
Już sygnalizuję, że sprostuję tutaj
proszę
rzecz,
bardzo.
Którą pan mówi nieprawdziwą.
Prostuję, natomiast ja bym chciał dokończyć. Każdy obywatel ma prawo się bać, ponieważ sędziowie nominowani przez polityków nie będą niezależnymi sędziami. Rzeczywiście ciężar decyzji, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, przeniesie się do biur PiS-u, pewnie również do biura pana posła Śniadka, który się tak z tego cieszy.
No to w takim razie chcę spytać to, co w tej sprawie mamy robić? Znaczy dyskutować, zastanawiać się, bo jak rozumiem, pojawiła się ta możliwość, jakby to powiedzieć, wygaszenia mandatu sędziów Sądu Najwyższego, no ale problem polega na tym, że jak rozumiem, jest to przywilej jednorazowy dla ministra, więc pytanie, jakby to ładnie powiedzieć, o skuteczność tego. Rozumiem, że jest to choć przerwania w cudzysłowie starych układów, ale pytanie, czy na przykład wy się nie boicie, że następny Sejm coś zrobi takiego jeszcze raz?
Absolutnie, potem zamilknę na dłużej, dając głos kolegom. Akurat ta kwestia możliwości wygaszania, to jest wprost zapisana literalnie w Konstytucji, w artykule 180, mówiąca o tym, zresztą jest orzeczenie Sądu Najwyższego dokładnie w tej sprawie sprzed roku, mówiąca o tym, że w przypadku zmiany ustroju sądów możliwe jest również wygaszanie tych mandatów sędziowskich. Natomiast powiedzmy sobie jasne, w tej chwili to twierdzenie pana posła Aziewicza o tym, że rzekomo PiS uzurpuje sobie prawo, czy minister sprawiedliwości do nominacji, jest nadużyciem polegającym na tym, że w tym pierwszym zdarzeniu, po wygaszeniu wszystkich mandatów sędziów, możliwe jest dopuszczenie niektórych z nich, którzy wyrażą taką wolę. Zdeklarują. Natomiast jako zasadę przyjęto formułę, i to będzie działało natychmiast później, że absolutnie do wszystkich funkcji kandydatów zgłaszają właściwe organizacje sędziowskie. I powiem, jest to rozwiązanie w Polsce, nawet nie próbujące iść w kierunku tego, który jest w Niemczech, gdzie absolutnie wszystkie od początku nominacje, zgłaszanie i tak dokonuje minister sprawiedliwości.
To prawda, jest to opisane
model niemiecki
wygląda.
Jest dużo dalej idący i jeśli chcecie protestować, to protestujcie to, co się dzieje w Niemczech, a nie w Polsce.
Karol Rabenda, Dominik Kaczyński.
Opisane znaczy, dokładnie. Jak to jest,
trzeba byłoby wrócić do meritum, bo ja mam takie poczucie po wczorajszym dniu i tym, co donosiły jedne media i drugie, że w Polsce jest
trochę
nieustające...
Trochę sformułowanie jedne i drugie media, ale...
No jest jeszcze no czwarte i piąte jeszcze.
Troszeczkę tak jest i nie wiedziałem, kto robi ten pucz, bo w jednych mediach był oskarżany PiS o zamach stanu, a w drugich Platforma o pucz, gdzie z jednej strony no nie widzę posła Szczerby na przodzie pochodu, który idzie na parlament, to oczywiście jest wszystko przesadzone, a z drugiej strony no te zmiany, które wprowadza PiS oczywiście budzą pewne zastrzeżenia, no ale jest to reforma. Jak w każdej reformie okres przejściowy jest kłopotliwy dla tych osób, którym zależy, żeby w zasadzie za wiele się nie zmieniało, a wiemy, że w Polsce sądownictwo trzeba w jakiś sposób naprawić. Ocenę tego, czy to, co robi PiS jest dobre, czy złe, no to trzeba zostawić wyborcom, bo to trzeba pamiętać, że nie ma co ukrywać. PiS wygrał wybory, no i gdzieś wcześniej to postulował, że będzie to robił, więc nie wiem skąd to zdziwienie. Jeśli chodzi o sam ustrój sądów. No to ten okres przejściowy oczywiście budzi, można powiedzieć, pewne niepokoje, ale jest to jakiś system, tak, który nie jest zawłaszczeniem sądownictwa przez jedną partię. Ja bym się bardziej obawiał tego, że ewentualna następna władza może próbować robić coś
podobnego. Znaczy, że toruje się drogę takiemu rozwiązaniu, że będziemy na przykład parlament mieli do czynienia z ustawą, która będzie wymieniała nam na przykład
sędziów. Tak, ale jest to sytuacja, że tak powiem, dość mało prawdopodobna, bo do tego trzeba byłoby mieć samodzielną większość i prezydenta, więc PiS tu ewidentnie
korzysta. Drugi raz się to już nie powtórzy, pana
zdaniem? No ja myślę, że nawet w przyszłym Sejmie już PiS nie będzie samodzielnie rządził, bo pamiętajmy, że też...
Sąd Najwyższy zatwierdza wyniki wyborów, proszę pamiętać
wyborach,
o tym.
No tak, ja tu
spokojnie
zawsze...
z tymi wyborami, jeżeli ta tendencja się utrzyma.
No po ostatnich wyborach samorządowych, gdzie PKW liczyła przez 2 tygodnie głosy i kilkanaście procent głosów zostało uznane za nieważne, no to ja myślę, że tutaj też potrzebna jest jakaś reforma, bo to też nie jest normalne, że 17% głosów do sejmiku wojewódzkiego było nieważnych, więc to akurat argument jest bardzo nietrafiony. A wracając do sądownictwa, ja myślę, że tutaj trzeba by było to mierzyć w szerszym kontekście, bo w pewnym sensie PiS korzysta z jakichś nieścisłości, które są w obecnej konstytucji. Jedyną drogą do naprawienia tego systemowego jest inicjatywa prezydenta, która dąży do wprowadzenia nowej konstytucji i tam zawarcie takich zapisów, żebyśmy nie mieli możliwości do gmerania w systemie sądowniczym na przyszłość.
Dominik Kwiatkowski.
Ja dwukrotnie powiem, to nie jest reforma. To znaczy, to nie jest reforma sądownictwa. Możliwość usuwania, skracania kadencji sędziom Sądu Najwyższego nie jest żadną reformą dla zwykłego obywatela. Dla zwykłego obywatela reformą byłaby propozycja, jak usprawnić sądy niższej instancji. Dzisiaj nie słyszymy tego w tej propozycji. Słyszymy tylko, w jak najszybszy sposób minister Ziobro chce wskoczyć do sądów i po prostu wymieść, jak to pan poseł powiedział, tą sitwę, kastę i Bóg wie co jeszcze. Mnie martwi to, że mówi się o jakiejś kaście sędziów, tak, jesteśmy 27
sami
lat.
Sami sędziowie, nadzwyczajna kasta.
27 lat po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, tak, i jeżeli gdzieś tam jeszcze byli obecni jacyś sędziowie stalinowscy, na których powołują się czasami działacze pisowskie, że ich chcą wymieść, no to już choćby z racji wieku nie ma na to możliwości. Mnie trochę przeraża ten język w dyskusji, mówienie o tym, że choćby co powiedział pan poseł Śniadek, że w Teatrze Wybrzeże protestowali artyści. To znaczy, no to szanowni państwo, jedziecie teraz do pracy, odwozicie swoje dzieci do przedszkoli, słuchacie tej rozgłośni, to najwyraźniej coś jest nie tak, skoro w teatrze po spektaklu artyści są gotowi wyjść do słuchaczy i powiedzieć: przyjdźcie pod Sąd Najwyższy, bo naszym zdaniem, zdaniem nas, ludzi kultury, dzieje się coś nie tak, dzieje się coś złego.
To w takim razie wróćmy jeszcze do tego, o czym dyskutujemy, bo mamy do czynienia z ustawą, która jest w Sejmie. Czy my ją będziemy poprawiać? To jest takie moje pytanie Janusza Śniadka. Ja dzisiaj rano usłuchałem kilku wywiadów z politykami Prawa i Sprawiedliwości i niektórzy mówią: przeciwstawimy się puczowi, ale niektórzy mówią: podyskutujemy. To znaczy, czy wy jesteście gotowi do tego, żeby na przykład, przepraszam, ale ten paragraf najbardziej kontrowersyjny z tej ustawy o Sądzie Najwyższym dyskutować z opozycją?
Oczywiście, że jesteśmy otwarci na dyskusję, natomiast tu jest oczywiście pewien problem, bo wbrew temu, co słyszeliśmy przed chwilą, to sam pan Schetyna publicznie na konferencji prasowej, nawiązując do grudniowego puczu, zapowiadał pucz kolejny. Jestem ciekaw, na czym on będzie polegać. Dla mnie to, co wywołuje moje zdumienie, na czym tutaj koledzy z Nowoczesnej i z Platformy przechodzą zupełnie do porządku, jest nazywanie czy określanie procesu stanowienia prawa przez demokratycznie wybrany parlament i którego w zasadzie jedynym zadaniem i obowiązkiem jest stanowienie prawa, nazywanie zamachem stanu, przewrotem i tak dalej. A swoją drogą, jeśli chodzi o tą retorykę, którą tu przed chwilą martwił się kolega, to ja powiem w taki sposób, że przez te kolejne lata już do tego stopnia nadużyto języka, wyczerpano, że tak powiem, te wszystkie inwektywy, epitety, że dzisiaj, że tak powiem, już brakuje skali, już nie ma takich słów, żeby na nowo jakby wzbudzić czy pobudzić społeczeństwo tymi
Choć
tymi
ja tu odnoszę wrażenie, że ja rozumiem, trochę się pan bije we własne piersi, bo byście w ciągu 8 lat w opozycji też żeście, jakby to powiedzieć, trochę nadużywali języka.
Ja biorę odpowiedzialność za swoje postawy, zachowania. Bardzo często spotykałem się z zarzutami wobec ze strony kolegów. Czy
że jest pan za łagodny czasami,
jestem,
to prawda.
Jestem zbyt grzeczny i na pewno nie jestem osobą, którą można stawiać jako przykład takiego złego języka. Że myślę, że w ogóle dzisiaj w Polsce to, czego najbardziej nam potrzeba, to zwykłe życzliwości do ludzi. A samopoczucie mi rzeczywiście się poprawia w miarę tego, jak widzę, że rzeczywiście zaczyna się dokonywać dobra zmiana, że wreszcie przełamujemy te zaskorupiałe układy, które wydawały się do tej pory nie do ruszenia.
Chcę spytać pana Tadeusza Aziewicza, czy wy w tej ustawie cokolwiek dobrego widzicie? Czy tak naprawdę koncentrujemy się na tym jednym punkcie, który jest oczywiście kluczowy, jak się wydaje, dla ministra Ziobry w tym okresie przejściowym, ale tak naprawdę jest tylko artykułem przejściowym, czyli mówię o tak naprawdę, no mówiąc,
jednorazowym
wycięciu wszystkich polskich sędziów.
Znaczy, to nie jest wycięcie. To nie jest wycięcie.
W artykule 180 zagwarantowano,
niektórzy pozostają w okresie przejściowym, tylko część z nich pewnie nie zostanie, więc to też nie jest tak, że od razu są nominowani więc przez.
Cel jest nikczemny i przeczucia mam jak najgorsze. Bo to jest, jak już wcześniej powiedziałem, fragment pewnego pakietu, z którym PiS idzie po sądy. Idzie po to, żeby upolitycznić sądownictwo w Polsce, rozbić trójpodział władzy i protestują przeciwko temu obywatele, również tym aktorzy. I przykro jest mi, panie pośle Śniadek, że 27 lat po historycznym sierpniu tak naprawdę mobilizuje się znów tego rodzaju emocja.
A pisaliście wczoraj na sądzie, 80... że sąd jest wasz. No,
sierpniu... po wasz proszę sąd, nie przerywać, tak? Naprawdę. W sierpniu 80 aktorzy mogli protestować i nikomu to nie przeszkadzało. Natomiast w tej chwili, jeżeli aktorzy wyrażają swój pogląd, tak jak każdy obywatel może i powinien w demokratycznym kraju, pana to denerwuje, pan na to reaguje uśmiechem, no już nie będę przymiotnika.
Uważam to za nadużycie.
Szukał dla tego uśmiechu.
W Teatrze Marszałkowskim, no.
Każdy teatr ma jakiegoś właściciela, każdy gdzieś pracuje. Natomiast my będziemy, Schetyna to zapowiedział, pokojowymi metodami, w demokratycznym mechanizmie będziemy starali się zablokować ten projekt, bo on jest sprzeczny z konstytucją i jest sprzeczny z fundamentem polskiej demokracji. Także jadę za chwilę do Warszawy dokładnie po to, aby walczyć z tą inicjatywą. Nie mam złudzeń, że czeka nas jakaś dłuższa dyskusja z udziałem autorytetów, cyzelowanie poszczególnych zapisów. Wiele wskazuje na to, że przed nami kolejny zamach, nocne głosowania, przepychanie kolanem do piątku. No będziemy się starali temu przeciwstawić.
To w takim razie, jak już zaczęliśmy mówić o tym puczu, to ja bym chciał, żebyśmy trochę też o tym porozmawiali. Mówiąc najkrócej, czy my mamy do czynienia rzeczywiście z jakąś ekstraordynaryjną sytuacją, bo z jednej strony rzeczywiście mamy ten pakiet ustaw trochę w wakacyjnym czasie pojawiający się ponownie, bo te dwie ustawy już były, ale mówiąc najkrócej, one wchodziły na obrady, schodziły z nich, były w komisjach, coś się tam działo wokół tego. Niektórzy mówili, że jest to jakiś gest wobec czy to opozycji, czy to, mówiąc inaczej, osób w Prawie i Sprawiedliwości i w obozie prezydenckim, którzy są innego zdania. To teraz pytanie, czy mamy do czynienia z decyzją, determinacją i z jakimiś takimi rzeczami? Karol Rabenda.
Tutaj trzeba wrócić do tego problemu, że jeśli Platforma, Nowoczesna, KOT i tak dalej podnosi taką żawę, no to tutaj to troszeczkę ogranicza pole manewru rządzącym do jakiejś dyskusji. No niestety, tak to jest.
Bo tu nie można powoduje, że jest nieusuwalny przez własnego premiera. Rozumiem.
Tak, jeśli tu się zaczyna z wysokiego C, to później nie ma co liczyć, że to druga strona się też usztywnia. Chociaż ja dostrzegam w tym całym pakiecie i w tej ustawie miejsca, które można poprawić i zmniejszyć, powiedzmy, obawy obywateli o to, co będzie później, bo też trzeba pamiętać o tym, że system sądownictwa ma niski poziom zaufania, a reforma powinna dążyć do tego, żeby podwyższyć ten poziom zaufania i o to też powinna strona rządząca dbać. Tutaj takie podejście, że sąd, podejście strony opozycyjnej, tej ulicznej, że sąd jest nasz i będziemy go bronić, bo tutaj jest jakiś wielki zamach, no to jest oczywiście przesada. Można tą ustawę, tak jak mówiłem, poprawiać, korygować, no ale od tego do tego trzeba dwojga, tak? No tutaj to się nie wydarzy tak, że ktoś pokrzyczy na wiecu, bo to jest tylko zbijanie takiego pustego kapitału politycznego, a powoduje to, że w debacie publicznej tej w parlamencie nie ma merytoryki żadnej, bo wyjdzie no znowu razie, przewodniczący Schetyna na krzyczy,
pole do dyskusji na tej ustawie.
Dzisiaj ma być wysłuchanie.
Ale z drugiej strony tutaj władza pisowska mówi, że tej władzy nie odda. Ten znany tweet pani posłanki Szczypińskiej, która, przypominam, podpisała się pod tym poselskim projektem ustawy, że nie przewiduje oddania władzy. To, o czym pan powiedział, znaczy Nowoczesna się pod tym nie podpisze, bo to nie jest reforma, powtarzam po raz kolejny, a druga rzecz jest taka, że nie buduje się zaufania tym, co powiedział pan poseł Łaziewicz, czyli przepychaniem nocnym w nocnych obradach ważnej dla stanowienia prawa w państwie ustawy. Tak? Tego się nie da zrobić w taki sposób, jak to proponuje PiS. Oczywiście jesteśmy pod ścianą, dlatego zachowania opozycji, jak pan mówi, mogą być takie głośne i mało przyjemne dla ministra Ziobry, tylko że całość tych działań, na końcu mamy teraz sąd
Sąd Najwyższy, jeżeli chodzi o nasze prawodawstwo, wpisuje się w jeden plan, w klasyczny plan tego, co robił Viktor Orban, to, co się dzieje w Turcji z Erdoganem i to, co właściwie dzieje się w Rosji Putina, czyli podporządkowanie znaczy,
ja
całkowite...
Ja przypomnę, że Viktor Orban jest w jednej grupie europarlamentarnej z Platformą. Jest
ale nie z Nowoczesną, więc proszę pytać
o... Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Ja za chwilę wrócę do tej atmosfery i do tego wszystkiego, co jest jeszcze jakimś polem dla kompromisu i myślę, że po serwisie letnich wiadomości spróbujemy o tym jeszcze porozmawiać.
Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.
Wojciech Szuleciński, przypominam moich gości, Tadeusz Aziewicz, poseł Platformy Obywatelskiej, Janusz Śniadek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, Dominik Kwiatkowski z Nowoczesnej, Karol Rabenda ze Stowarzyszenia Republikanie. Rozmawialiśmy o tych nowych ustawach, które w zamyśle Prawa i Sprawiedliwości mają reformować polskie sądownictwo, a jak twierdzi opozycja, są zamachem na praworządność. No to w takim razie te emocje. Czy one są zrozumiałe, bo opozycja nie posiada atrybutu charakterystycznego dla opozycji w poprzednich parlamentach, czyli jakiegoś możliwości wpływania na w którejś z izb albo na prezydenta i w związku z tym, mówiąc najkrócej, organizuje demonstracje uliczne? Czy mamy do czynienia z jakimś przekraczaniem granic?
No więc właśnie dialog z opozycją, z totalną opozycją, która z definicji zapowiada i realizuje to konsekwentnie, że będzie absolutnie przeciwna wszystkiemu, totalnie, no jest bardzo trudny i kłopotliwy. Do tego, jeśli ponawia już po raz kolejny, tutaj wzywa do puczu, czyli blokowaniu tak naprawdę sprzecznemu z prawem niewątpliwie. Na przykład mi, nie wiem, czemu pan Aziewicz uważa się za lepszego posła ode mnie, że będzie chciał próbować blokować mi wykonywanie sprawowania mandatu posła, bo do tego sprowadzał się ten pucz grudniowy. Natomiast w mojej ocenie w tej reformie no, Sądu Najwyższego, na przykład tej ustawie, która jeszcze przed nami, to co budzi największe emocje, a z kolei dla mnie jest rzeczą najbardziej pozytywną, to co wyraziła też prezes obecna, sędzia Gensdorf, mówiąc o tym, że najgroźniejsza tu jest ta izba dyscyplinarna. Otóż z kolei dla mnie to jest jakby zapowiedź tego, że skończy się ta absolutna bezkarność tego środowiska, że nie wiem, ludzie, sędziowie odpowiedzialni, przepraszam, za pospolite kradzieże, na przykład, za wyroki sądowe wołające o pomstę do nieba, obrażające, nie wiem, inteligencję, poczucie uczciwości, pozostają bezkarni. Więc w mojej ocenie z kolei ta izba jest niesłychanie potrzebna i z całą pewnością no, utnie tą sytuację, w której mieliśmy do czynienia z grupą ludzi nieodpowiadających za nic. Nie tylko ten immunitet chronił przed drogowymi różnymi przestępstwami innymi, ale że ta sytuacja przestanie już gorszyć społeczeństwo, że zostanie skończona.
No tak, ale tutaj mamy też wątpliwości. Ja noszę też takie wrażenie, że wątpliwości z obozu sympatyków Prawa i Sprawiedliwości, że mówiąc najkrócej, zgadzając się w tym, że należy naprawiać w Polsce sądownictwo, albo właśnie otwieracie furtkę do tego, żeby każda inna ekipa gmerała przy tak naprawdę sądach, albo też otwieracie furtkę do czegoś, co może być jednak rzeczywiście traktowane jako wpływ na obsadzanie stanowisk sędziowskich.
Już odpowiadam jednym zdaniem. Absolutnie zgadzam się, że być może największy niepokój w tej chwili tych środowisk, które napisały na Sądzie Najwyższym, że sąd jest nasz, budzi to, że ta reforma wprowadzona w życie spotka się z taką aprobatą, czy będzie przyniesie tak dobre skutki, że będzie tak akceptowana przez społeczeństwo, że już będzie bardzo trudno odwracalne, bo tego, że każda większość w Sejmie ma prawo zmieniać dowolne prawo, jest oczywiste i tu nie uruchamiamy żadnego mechanizmu, tylko...
Jest coś takiego jak konstytucja i PiS nie uzyskał takiej większości, która daje możliwość zmiany w konstytucji.
Proszę wskazać jeden paragraf konstytucji, który jest złamany. Pan kłamie bezwstydnie tutaj.
Publikowanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego, panie pośle, należy publikować niezwłocznie. Pani premier tego nie zrobiła. Czym złamała konstytucję? To jest jeden przykład. Nie chcę zajmować dalszej części audycji kolejnymi przykładami. Tutaj jest pewien problem z wypowiedzią pana posła Śniadka, który mówi, że chciałby zablokować to jakby bezchołowie sędziów, którzy, prawda, łamią prawo na ulicy i tak dalej, po to, żeby zwykli obywatele czuli się bezpiecznie. To ja się zapytam, jak mają zwykli obywatele czuć się bezpieczni, jeżeli w taki sam sposób postępuje na przykład minister obrony narodowej, który popełnia wypadek, odjeżdża z miejsca wypadku. Jak ma się czuć zwykły obywatel w późniejszych pisowskich sądach prowadzonych przez sędziów pisowskich bezpiecznie, skoro premier Szydło powoduje wypadek, nie mamy jeszcze do dzisiaj wyników, i nagle ten człowiek nie ma dostępu do adwokata i ma problem.
Nie wymagające żadnego komentarza. One komentują
jak ma się
same.
Czuć, jak ma się czuć bezpiecznie obywatel, kiedy prokuratura prowadzi już od ponad roku postępowanie w sprawie pani posłanki Zwiercan, która głosowała na dwie ręce? Co będzie za chwilę, jeżeli te sądy będą wyglądały tak, jak państwo prowadzicie teraz ten kraj?
No, bardzo dobry przykład.
A ja to trzeba było wrócić.
Przepraszam, poseł Śniadek mi przerwał tradycyjnie. Chciałem powiedzieć o tym, że przygotowaliśmy na dzisiaj wysłuchanie publiczne. To a propos tego, czy chcemy rozmawiać o treści tych projektów, czy nie, z udziałem najwybitniejszych autorytetów prawnych. Nie wiem, czy to wysłuchanie się odbędzie w takim kształcie, jak zaplanowaliśmy, bo z tego, co mi wiadomo, marszałek Kuchciński zabronił wprowadzania gości do Sejmu. Więc w takich warunkach pracujemy i stąd też emocje i radykalizacja opozycji.
W obliczu zagrożenia kolejnym puczem.
To, że konstytucja z 93 roku jest słaba, to chyba to już jest powszechnie znana opinia i tutaj nie ma co się emocjonować tym, że ta czy tamta władza pewne jej zapisy lekko naciąga albo interpretuje właśnie to, o czym tutaj
to jest najważniejszy
panowie,
akt prawny w naszym
panowie
kraju,
posłowie powiedzieli, że my mamy ekspertów i wychodzi na to, że w zasadzie tą konstytucję można interpretować jak się chce. No to z czegoś to wynika. Kto się uchwalił i czy ona jest dobra, to jest podstawowe pytanie. Według nas powinno się zacząć od dyskusji i od zmiany konstytucji, bo to jest przyczyna tego, że właśnie można przenieść sędziów Sądu Najwyższego bo tam jest taki zapis, tak? Ktoś się na niego zgodził i ktoś go w ogóle wymyślił i to była raczej strona daleka od prawa.
Ja nie chcę wypominać dwóm głównym partiom politycznym w Polsce, ale należę do osób, które jeszcze pamiętają wspólną obietnicę Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej idących po władzę w 2005 roku, że będą dyskutowali nad zmianami konstytucji, między innymi w sprawie tworzenia JOW-ów. Pamiętam, że to była między innymi jeden z elementów waszego, wspólnego programu wtedy przemian politycznych w Polsce.
Mało kto pamięta, ale też był wspólny start wyborczy. Do samorządów Platformy i PiSu, tak? Także
to... No tak, ale to w takim razie wróćmy do tego, co jest...
Jedną ciekawostkę, która być może trochę rozweseli również słuchaczy. Otóż ja przyznam, że z wielkim zainteresowaniem czytam ten artykuł 180 Konstytucji, który mówi o możliwości wygaszania mandatów sędziowskich, kiedy chodzi o zmiany ustrojowe, pod warunkiem zachowania ich prawa do wynagrodzenia. Proszę mi wskazać jeszcze jedną grupę zawodową, której gwarancję wynagrodzeń zapisano w Konstytucji, więc to też pokazuje, jak sprytnie sędziowie, prawnicy konstruujący tę Konstytucję postąpili.
Jest wiele grup z przywilejami, to można by różne przykłady podawać.
Ale
nie tylko
zapisane w Konstytucji. To po pierwsze.
Ale tutaj wracając do tego, no to w takim razie co pewien czas pokrzykujecie, że pucz, ale to ja tego puczu, mówiąc szczerze, nie bardzo widzę. Znaczy, że barierki odgradzające, tutaj proszę wybaczyć, znowu jestem człowiekiem, który jest skazany na doniesienia zewnętrzne, czyli od 4,5 do 10 tysięcy demonstrantów wczoraj w Warszawie od Sejmu, no to trochę absurdalne. Znaczy, ja powiem inaczej, no demonstracje, które się odbywają w Polsce, nie stanowią jakiegoś wielkiego zagrożenia dla demokracji. Nie mam takiego wrażenia, żeby dążenie zresztą opozycji było jakoś bardzo wyraźnie do tego, żeby obalić siłą ustrój w Polsce.
No to pan Schetyna mówi o puczu i zapowiada kolejny.
Nie,
Znaczy ja mam takie wrażenie, że opozycja rzeczywiście ma demonstrację jako swój instrument, ale tutaj wracając znowu też do totalnej opozycji, proszę wybaczyć, wydaje mi się, że to była bardzo skuteczny oręż Prawa i Sprawiedliwości w ciągu ostatnich 8 lat, na którym się dzisiaj wzoruje opozycja.
Jest
że byliście opozycją zdecydowaną i zdeklarowaną.
Tylko, że to były protesty robione z pewną powagą, absolutnie pokojowe, a przede wszystkim mieliśmy program dla Polski. A w tej chwili jest ta różnica, że pan Petru poza gestami rockmana i zachowaniem nieprzysparzającej powagi
To jest podstawowy problem tej demonstracji.
Pan poseł dodaje sobie powagi.
Nie prezentują żadnego programu dla Polski poza sprzeciwem.
To ja zostałem trochę wywołany do tablicy. Nowoczesna ma swój program, prezentowała go we wrześniu zeszłego roku. W tym roku proponowaliśmy aktywną rodzinę.
Wycofanie 500+.
Wycofanie, panie pośle, nie doczytał pan programu w zamian 500+. I to był program równościowy, bo bardzo, bardzo często, szczególnie pan szarżujecie z takimi wypowiedziami, że to jest taki solidarny program 500+. On nie jest dla pierwszego dziecka, więc nie jest solidarny, nie obejmuje wszystkich. Jeżeli chodzi o protesty samej opozycji, tak? No 4,5 tysiąca pod Sejmem. Wczoraj pod Sądem Najwyższym w Warszawie blisko 17 tysięcy protestujących. Ja byłem wczoraj pod Gdańskim Sądem, 2,5 tysiąca. Kraków, Poznań, Katowice. Masa ludzi, która w tym okresie wakacyjnym przyszła sprzeciwić się, jak wy to nazywacie, reformy. Od początku tej audycji nie usłyszałem, w jaki sposób usuwanie tych sędziów ma reformować i zbliżać obywateli do szybszych wyroków. Także opozycja protestuje, ponieważ łamane jest prawo, jest łamana konstytucja już od ponad roku, kiedy rządzicie, i nadal będziemy protestować. Z waszej strony oczekuję otrzeźwienia, wycofania podpisów od części posłów, tak, i debaty na temat stanu prawnego. Mówił pan o zmianie konstytucji. Oczywiście rozmawiajmy o tym. Nie rozmawiajmy o tym w nocy, nie rozmawiajmy o tym podczas wakacji, nie rozmawiajmy o tym na krakowskim przedmieściu, plując na innych obywateli tego kraju.
Ale czy to oznacza, że wy jesteście też gotowi do złagodzenia tego sporu, mówiąc najkrócej, jeśli wy, to my? Bo ja mam taką wątpliwość od paru dni, że obie strony są bardzo w dużej gorączce politycznej.
Znaczy, każda akcja, panie redaktorze, powoduje reakcję. Naturalne jest, jeżeli przyciska się obywateli do ściany, i to było widać przez ostatni weekend, że obywatele reagują bardziej drastycznie, tak, w swojej formule. Oczywiście pole do rozmowy jest zawsze, tak, i można dyskutować o zmianie prawa, o zmianie Sądu Najwyższego, o Trybunale Konstytucyjnym, tylko jeżeli przez ostatnie półtorej roku nie mamy po tej drugiej stronie dyskutanta, tylko mamy po prostu zwartą grupę posłów, którzy w projektach poselskich gdzieś tam nocą przepychają różne rzeczy, głosują budżet w sali kolumnowej, nie pozwalają posłom zadawać pytania, no to gdzie tu jest to pole do dyskusji, tak? To wyjście na ulicę i te demonstracje są tym kolejnym aktem po zwróceniu się do wspólnoty międzynarodowej o wsparcie, przeciwstawiającym się łamaniu prawa w kraju.
Chodzi o to, że wrażenie, że trochę tracimy wszyscy nerwy, jeśli na przykład przeczytać wpisy także pana na portalach społecznościowych.
No, mój wpis na portalu społecznościowym to była gorzka ironia dotycząca tej obecnej sytuacji.
To mnie bardzo uspokoiło.
Ponieważ znajdujemy się w takiej sytuacji, że część obywateli, co mnie bardzo martwi, nie ma świadomości postępujących zmian w naszym ustroju. I właściwie dla wielu obywateli
dopiero namacalne, za bardzo już przyjął taktykę zagadania nas wszystkich.
Namacalne wizerunek policji czy wojska na ulicy mogłoby doprowadzić do tej świadomości.
Każdy może wygadywać, co mu, przepraszam, do głowy przyjdzie. Jak
widać, pan również, panie pośle.
Swobodnie i demokratycznie. Natomiast z całą pewnością, to też tu padło raz czy drugi, odwoływanie się do obywateli. Właśnie, to obywatele wydadzą werdykt, kto ma rację. I to bardzo szybko będzie ta weryfikacja, nie tylko w sondażach, ale i przede wszystkim w wyborach, bo tam są rzeczywiste. I ja myślę, że cały czas właśnie tym, co się robi,
konstytucja była przyjęta w referendum, a nie w sondażach.
Wybory mamy za 2 lata, panie pośle, pan mówi, że bardzo szybko.
A czyny będą ocenione przez właśnie elektorat, przez ludzi, i to autentyczne poparcie ludzi wyrażone w kartach wyborczych, w głosowaniu, przesądzie o tym, czy te zmiany, dobre zmiany w mojej ocenie absolutnie dokonujące się w Polsce będą kontynuowane i rzeczywiście będziemy budowali tą Polskę sprawiedliwą, uczciwą, w której każdy obywatel jest równy.
No to tak, w takim razie szukamy tej puenty. Tadeusz Radziewicz, Karol Rabenda.
No, według mnie te demonstracje, no to jest troszeczkę też wynik tego, że nie ma propozycji tutaj. Pan z Nowoczesnej zaprezentował jakieś rozwiązania, które były zgłaszane przez Nowoczesną, ale w przypadku Platformy, no to jest ten problem, że czego by nie zgłosili, to zawsze natykają się na tą odpowiedź, że rządziliście przez 8 lat, mogliście to zrobić, więc jedynym rozwiązaniem jest właśnie taki trochę krzyk rozpaczy, organizowanie marszy albo blokady Sejmu. I to bardzo podwyższa temperaturę debaty publicznej, no bo jeśli nie można wyjść z kontrpropozycją, no to zostaje tylko ta nieszczęsna ulica, a trzeba przyznać, że to nie jest znowu też aż taka temperatura, że Polacy, nie wiem, tam rezygnują z wakacji, przyjeżdżają na marsze i tak dalej, tak? Zmiany, które proponuje strona rządząca, no uzyskały jakieś tam poparcie w wyborach sejmowych 2 lata temu, tak? No, nie widać jakiegoś wielkiego odwrotu sondażowego. No, to się dzieje. No, oni ponoszą za to odpowiedzialność i oni się będą musieli za to wyspowiadać.
Choć bardzo chwalebne, że co prawda prawicowa opozycja widzi, jakby to ładnie powiedzieć, ma zrozumienie dla działań tej centrowej opozycji. To bardzo miłe w każdym razie.
Znaczy, ale nie dla skarżenia się do Europy i domagania
trzeba
się...
Trzeba pamiętać, że stan zastany jest słaby. No,
Tadeusz Radziewicz.
Pan Robert oczywiście nie będzie protestował w parlamencie, bo reprezentuje formację odrzuconą przez wyborców. Walczyliście i przegraliście wybory. Jeżeli chodzi o ogólną sytuację, to ja niestety nie widzę światła w tunelu. Uważam, że w tej chwili dzieją się rzeczy bardzo złe, które w prostej konsekwencji mogą nas wyprowadzić z Unii Europejskiej, co z kolei prowadzi nas wprost do objęcia Putina. Do tego prowadzi
czyli
nas
będzie się dalej donosić
pisowska
do
władza.
I wzywać do sankcji,
do tego
tak?
Prowadzi nas pisowska władza z Jarosławem Kaczyńskim na czele i obowiązkiem obywateli Rzeczypospolitej jest przeciwstawić się tej władzy takimi metodami, które będą skuteczne.
To w takim razie chcę spytać, czy w związku z tą atmosferą, która jest taki projekt, który był projektem gospodarczym, czyli projekt tego podatku od paliw, raczej umrze śmiercią naturalną? Czy w związku z tym, że mamy duże emocje polityczne?
Ja mam nadzieję, że tutaj pierwsze weto było prezydenta w sprawie Rio i myślę, że tutaj byłoby wskazane, żeby prezydent też się wypowiedział, bo ja nie wiem, dlaczego to jest przeprowadzone w taki sposób, że sprawa remontu dróg idzie wprost posięgnięcie pieniędzy z kieszeni kierowców, podatników, tą podwyżkę. Według mnie to jest błąd też z takiego powodu politycznego, no bo skoro gospodarka ma się dobrze, wyniki są niby takie świetne, więc po co sięgać do kieszeni podatników? Można by byłoby, bo jeśli mamy dobre warunki gospodarcze, no to jest najlepszy okres do albo obniżania podatków i utrzymywania tego wzrostu, albo reformowania państwa. Nie widzę powodów, żeby sięgnąć po pieniądze, które są już w budżecie, a są wydawane na trochę mniej istotne rzeczy. Nie wiem, jak choćby urzędy pracy, które są naprawdę w tej sytuacji bardzo zbędnym urzędem, a to chyba wynosi akurat te 4 miliardy złotych, żeby zreformować tą dziedzinę i z tych pieniędzy na przykład wybudować te drogi lokalne. Tutaj się kłania Polska resortowa, że podejrzewam, że to tak wygląda, że już w rządzie są pewne mechanizmy, że każdy minister broni swojego, a nie ma jakiegoś większego obrazu.
Janusz Dziadek.
Ja myślę, że już pośrednio pan Zawrow odpowiedź w swoim wystąpieniu na to pytanie. Chodzi o wielki projekt modernizacyjny Polski gminnej, powiatowej, tej zapomnianej w tej chwili, żeby przeznaczyć środki niezależnie od widzimisię każdorazowo przy uchwalaniu budżetu, ale żeby powstały instytucje rozwiązania systemowe powodujące, że te środki permanentnie na trwałe, ja przypomnę, prawie 5 razy więcej środków niż wydała Platforma przez swoje 8 lat rządów, będzie zadresowanych do Polski gminnej powiatowej.
Panie wyciągnie, to jest
i to rzeczywiście
kierowców.
Będzie zupełnie jakościowa zmiana w modernizowaniu dróg.
Ale czy nie wydaje się panu niebezpieczne zaognianie dyskusji na temat podniesienia podatków w tej chwili?
Owszem, to jest problem, natomiast ta kwestia przerzucenia tych kosztów, może nie o podatkach, tylko o kosztach w cenie paliwa przerzucanych na klientów, jest mocno problematyczna, bo nawet również z pewnych deklaracji największych producentów, to się odbędzie przede wszystkim kosztem marży. Ale ja przypomnę też, to tutaj taki adres troszkę do Platformy, wypowiedzi pana Tuska, który tuż po wyborach w 2011 roku do pana Krawca, szefa Orlenu, zapowiedział, teraz to benzyna może kosztować nawet 7 zł. Więc to było...
No tak, ale tutaj mnie interesuje w takim razie ten wątek, który właśnie ostatnio został przez polityków Prawa i Sprawiedliwości nagłośniony, to ja powiem w ten sposób, no to w takim razie, przepraszam, wyciśnijcie 2 spółki państwowe, którymi kierujecie i weźcie z ich, że tak powiem, dochodów te 5 miliardów, a po co mieszać w to obywateli i kierowcy?
Akcjonariat, także spokojnie, delikatnie.
Tam w tych
spółkach to wykończycie.
Ja myślę, że realne ruchy cen paliwa dadzą odpowiedź, czy te wszystkie oskarżenia są prawdziwe dzisiaj.
Spółek nie można wycisnąć, bo spółki zostały już wyciśnięte przez Misiewiczy, których
których PiS umieszcza w każdej spółce. Natomiast jeżeli chodzi o drogi powiatowe, to właśnie mówię, panie pośle, to nie jest tylko kwestia marży i tego, że to zostanie przerzucone na obywateli, na cenę paliwa. Obywatele tego nie odczują. Odczują obywatele tego to w innych produktach, ponieważ cena paliwa zawiera się też w innych produktach i w usługach, tak, które są realizowane przy użyciu choćby samochodów. Jeżeli chodzi o podwyżki cen, to ja pamiętam, jak Jarosław Kaczyński jeszcze za rządów bodajże Donalda Tuska mówił o tym, że nie apelował do premiera Tuska o tym, żeby obniżyć tą marżę. Także coś się zmieniło. Premier Morawiecki mówi o tym, że ten budżet świetnie wygląda. Najwyraźniej nie wygląda świetnie. Wrzucone te pieniądze do jednego worka z tego funduszu drogowego, nie wiadomo, czy w całości trafią do powiatów. Tak? Ja bym tutaj nie szafował liczbami, bo może na koniec pierwszego roku działania tego programu okazać się, że to nie jest 100% tych środków, że trzeba wydać trochę pieniędzy na obsługę, że brakło może na 500+, może na inne środki. Także tak do końca nie będzie moim
zdaniem.
Ci,
którzy się tak merytorycznie wypowiadali o budżecie w zeszłym roku, kiedy był uchwalany, nie wiedzą, jak połknąć własny język.
Nie wiadomo, jak był uchwalany ten budżet, bo zamknęliście się w sali kolumnowej i nie było widać, nie można było zadawać pytań, także trudno się odnieść do tego budżetu, panie pośle.
Zablokowana została mównica sejmowa, a mamy zapowiedź, że będzie po raz kolejny. No.
Czekał od wątku fundamentalnego dla ludzi, ponieważ rozmawiamy o podwyżce i to wcale nie małej podwyżce. Zwracam uwagę na to, że cena ropy jest określana generalnie w oparciu o rynek światowy i w tej chwili rzeczywiście na tym rynku proszę nie przerywać naprawdę. Ceny ropy są niskie, natomiast sytuacja na światowych rynkach zmienia się i ta podwyżka, kiedy ceny ropy wzrosną, ona również będzie. Podwyżka oczywiście wynikająca z podatku, który nakłada się na kierowców. Jest to bardzo złe działanie. Generalnie koniunkturę w Polsce mamy dobrą, wynikającą głównie z tego, że dobrze się dzieje na rynku niemieckim. I polska gospodarka, będąc silnie związana z gospodarką niemiecką, na tej koniunkturze niemieckiej korzysta.
Nie pójdziemy tak daleko.
Zamiast rozdawać pieniądze na lewo i na prawo, możecie z budżetu budować drogi, ponieważ te pieniądze porozrzucaliście w całą masę różnych nierentownych przedsięwzięć i dalej to czynicie, ponieważ spółki są zarządzane przez Misiewiczów, brakuje pieniędzy na drogi i stąd kolejny podatek, którym obciążacie ludzi.
Akurat spółki przynoszą zyski i to jest w ogóle bzdura.
No możemy pogadać o Nordze, chociażby Gdańsk.
No dobrze, ale możemy porozmawiać o locie, o PKP, przewozy regionalne, Pororegio. Spółki, które przez lata były spisane na taką listę, że muszą przynosić straty,
no
nagle zaczęły przynosić,
dywidendy, jeżeli tak
przynosić zyski, ale tu nie chodzi o to. No ale z dywidendy to jest to samo, tak? To jest to samo sięgnięcie. Nie, no jest to samo. Czy to zostanie przerzucone na Orlen, który ma to obniżyć ze swojej marży, czy będzie to drenowanie, tak jak robiła Platforma, z dywidendy tych spółek, to jest to samo. To jest obciążenie pośrednio...
Drenowała dywidend spółek, to nieprawda. Możemy o Lotosie porozmawiać,
dobrze.
W Gdańsku, kto nie płacił dywidendy.
Także to jest też obciążanie obywateli. Ja mam nadzieję, że to zostanie albo poprawione, albo zablokowane przez prezydenta i poprawione w taki sposób, żeby to sięgnąć po prostu rezerwy, które są w budżecie, które można wygospodarować z budżetu, bo znowu patrząc na całą skalę wydatków, 4 miliardy to nie jest jakaś kwota, która przeraża, zwłaszcza, żeby było to przeznaczone na inwestycje. Tak? Także mam nadzieję, że to zostanie...
Będzie gorzej, żeby też ten fundusz był zagwarantowany, żeby istniał.
No tak, ale no tu prowadząc reformy takie systemowe, to te pieniądze też zostaną uwolnione.
Realizowaliśmy tak zwane schetynówki bez nakładania dodatkowych podatków. Jak
5 razy więcej chcemy budować.
No zobaczymy, jak to się na razie potoczy. Ja muszę tylko powiedzieć, że wydaje mi się, że dyskusja na temat podwyżek zawsze jest niewdzięczna dla rządzących, ale to jakby to powiedzieć moja uwaga ogólna. Trudno mi powiedzieć, czy to akurat tym razem tak będzie. Pomału kończymy naszą audycję. Ten tydzień będzie ciekawy, bo będziemy mieli także między innymi taki popkulturowo-polityczne wydarzenie, czyli wizytę pary książęcej, także na Wybrzeżu. Co ciekawe, politycznie Wielka Brytania stawia na obie strony barykady, że jeśli mogę powiedzieć, wizyta u rządzących, czyli między innymi u prezydenta Dudy i u byłych rządzących, czyli u Lecha Wałęsy, więc
to
dobry
dowód
na
rządzący.
To, że Wielka Brytania elegancka. Jest bardzo przezorna.
Jest przezorna i też pamięta o naszej historii, o zasługach konkretnych osób, w tym prezydenta Wałęsy. Się cieszę, że Katie William, tutaj spoglądam na gazetę, wraz z rodziną przyjedzie do Gdańska, obejrzy Europejskie Centrum Solidarności, spotka się z panem prezydentem, że ta pamięć o Lechu Wałęsie w Europie jest o wiele lepsza niż u nas
przy
w kraju.
Przy okazji będzie przypomnienie, o co chodziło w ideach przesłania sierpnia.
No właśnie, zobaczymy, jak to będzie, choć ja pamiętam, że dziś też takie spotkanie w parafii świętej Brygidy liderów ówczesnej Solidarności z panią premier Margaret Thatcher, która odgrywała bardzo ważną rolę w, jakby to ładnie powiedzieć, przygotowaniach nowej politycznej transformacji w roku 80.
A to jest dobra okazja, żeby przypomnieć o naszej akcji, gdzie dążymy chyba już od 4 lat, żeby zmusić prezydenta Adamowicza do nadania ulicy Margaret Thatcher w Gdańsku, ale jak to ujął jeden z radnych, to jest bardzo dobry pomysł, niestety nie ich, więc nie zostanie zrealizowany.
No zobaczymy. Tadeusz Aziewicz, Platforma Obywatelska, Janusz Śniadek, Prawo i Sprawiedliwość, Dominik Kwiatkowski, Nowoczesna.
Dziękuję,
i Karol Bonda, Republikanie.
Dziękuję.
Wydaje mi się, że jak na te emocje, to my w dobrych nastrojach i jakoś bym powiedział bez bardzo dużych konfliktów. Bardzo jeszcze raz wam dziękuję.
Dziękuję.